Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji.
W każdy wtorek po 13.
Joanna Matuszewska i goście.
Dzień dobry Państwu. Moimi gośćmi są rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, profesor doktor habilitowany Paweł Cieńszczyk oraz pani Katarzyna Jereczek, zajmująca się na uczelni unijnymi programami pozyskiwaniem środków na różne ciekawe inwestycje. Witam Państwa serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ile osób z niepełnosprawnością studiuje w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, pani profesorze, i na jakich kierunkach?
Chwilą obecną tych osób jest stosunkowo niewiele, bo to jest dokładnie 21 osób, ale mając na uwadze to, że cały czas zwiększamy swoją ofertę edukacyjną, że otwieramy nowe kierunki, tych osób z pewnością w niedalekiej już przyszłości będzie dużo, dużo więcej. I stąd też powód naszej tutaj wizyty.
No właśnie, bo panie profesorze, ja chciałam zapytać w ogóle, bo tak może się wydawać naszym słuchaczom to takie nierealne, żeby na uczelni, która zajmuje się sportem, studiowały osoby z niepełnosprawnością. Można?
Można jak najbardziej. I tutaj chciałbym dwa wątki poruszyć. Pierwszy wątek to jest taki, że osoby niepełnosprawne czasami są dużo bardziej sprawne niż osoby uważające się za sprawne, tak? Bo osoby czasami po amputacjach kończyn są o wiele bardziej sprawne, jeżeli chodzi o zajęcia ruchowe, niż osoby, które mają jakieś tam inne dysfunkcje, które na pierwszy rzut oka wyglądają na osoby w pełni sprawne. Tutaj przykładów takich śmiesznych mógłbym, śmiesznych i nieśmiesznych, ale przykładów
prawdziwych z życia.
Prawdziwych z życia mógłbym bardzo dużo przytaczać. Ale druga sprawa to jest taka, że AWF to uczelnia, która wszystkim kojarzy się tylko i wyłącznie z wychowaniem fizycznym, z kierunkiem sport. Natomiast mamy szereg innych kierunków. To jest kosmetologia, to jest dietetyka, którą teraz otwieramy, zarządzanie, to jest turystyka i rekreacja i tak dalej, i tak dalej. Więc na tych kierunkach jak najbardziej osoby niepełnosprawne znajdują dla siebie miejsce, a po tych kierunkach osoby niepełnosprawne odnajdują się na rynku pracy.
A powiedzmy w takim razie, zacznijmy od samego początku, czyli od rekrutacji. Czy prowadzona jest rekrutacja jakaś w sposób dostosowany do możliwości osób z niepełnosprawnościami? Czy one mają po prostu łatwiej w tej rekrutacji?
Na chwilę obecną prowadzimy rekrutację dostosowaną do osób słabowidzących i niewidomych, tak? Jest ona dostępna w takim sensie, że przygotowane są formularze z powiększonymi literami. Oraz jest umożliwiony dostęp do pełnomocnika do spraw niepełnosprawności drogą, która jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Rozumiem, że to są takie teoretyczne egzaminy, gdzie trzeba wykazać się wiedzą, ale też trzeba się wykazać na uczelni sportowej sprawnością fizyczną. Jak to wygląda w przypadku osób z niepełnosprawnościami? Mają taryfę ulgową, czy nie za bardzo?
Mają taryfę ulgową. Szczerze mówiąc, no ze względu na COVID, możeśmy od jakiegoś tam czasu od egzaminów sprawnościowych odeszli, więc tu można powiedzieć, że taryfa ulgowa jest dla wszystkich. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami z reguły chcące studiować na WF, to są osoby tak sprawne, że pomimo tego naprawdę mamy studentów, którzy mają na kierunku wychowanie fizyczne, są po amputacjach kończyn, dają sobie świetnie radę i te osoby nie mają problemy w basenie.
Denerwują pewnie, jak my mówimy teraz, że mają ułatwienia albo że mają jakieś fory. Oni generalnie, myślę sobie, tacy studenci nie lubią pewnie, jak się tak mówi, żeby im dawać fory.
Nie lubią, ja pani
chcą
redaktor.
Chcą przełamywać te bariery.
Oczywiście. Pani redaktor, opowiadałem taką moją pierwszy kontakt z osobą super sprawną, która była osobą niepełnosprawną. Kiedyś, 20 lat temu, zaczynałem swoją karierę naukową od dydaktyczną, od tego, że prowadziłem przedmiot łyżworolki i podszedł do mnie jeden ze studentów, student, który był chyba najbardziej sprawny w całej grupie. Wulkan energii, niesamowicie pozytywna postać i mówi: panie magistrze, wtedy byłem magistrem, mówi: tak bardzo bym nie chciał jeździć na tych łyżworolkach, czy coś by się nie dało tam zrobić, może jakiś referat, jakaś inna forma zaliczenia. Ja wtedy się zdenerwowałem, mówię: ale jaki jest powód takiego zapytania? I ten student mówi do mnie: wie pan co, bo jak ja jeżdżę, to mi proteza wypada. I ja dopiero wtedy spostrzegłem rzeczywiście poniżej kolana, przy tym ruchu odwodzenia, ten najbardziej aktywny student z całej grupy jest po prostu osobą po amputacji kończyny. Także tak jak pani doktor mówi, te osoby się denerwują i ja to szanuję i uważam, że mają do tego rację, żeby się denerwować, bo to są najczęściej osoby
bardzo
tak samo
ambitne.
Sprawne. Tak, tak, tą ambicją, tą wolą walki sercem, to są moim zdaniem osoby bardzo często równie sprawne, jak niesprawniejsze od większości studentów w poszczególnych grupach.
Od września instytucje publiczne mają obowiązek zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami. I ja chciałam zapytać, jak to wygląda na waszej uczelni? Czy, no wiadomo, że nie, pewnie nie udało się i ciężko jest zapewnić tą dostępność w 100% każdej osobie, bo te potrzeby są indywidualne, ale jak to wygląda obecnie i na co stawiacie, żeby co jeszcze zmieniać?
Pani redaktor, właśnie stąd jest ten projekt, między innymi, tak? Mamy ograniczenia pewne w dostępności do obiektów, w związku z czym tutaj chcemy postawić na to, żeby całkowicie zrobić dostęp w budynku B i do akademików za pośrednictwem windy. Wykorzystamy również platformy przyschodowe w budynku A.
Powiedziała pani o projekcie, że tak. Jaki to jest projekt, bo jeszcze nie zdążyliśmy o nim nic powiedzieć.
AWF jest w Gdańsku. Uczelnią dostępną. Tu stawiamy na rozwój zarówno rzeczy architektonicznych, tak, ale też proponujemy zakup sprzętu. Będzie system, który pomoże studentom z niepełnosprawnością przeprowadzić cały proces komunikacji z uczelnią.
Zacznijmy od tego może, jak jest? Z czym jest problem w tej chwili? Co wam zgłaszają wasi studenci z niepełnosprawnościami? Gdzie jest to miejsce, gdzie trzeba poprawiać?
Och, tych miejsc niestety, pani redaktor, jest dużo na WFIS-ie, ale zdajemy sobie sprawę, że nie od razu Kraków zbudowano. I stąd bardzo się cieszę, że mamy pierwszy taki silny impuls i pierwszą taką silną możliwość, dużą możliwość, żeby te zmiany zacząć wprowadzać w życie. Problemów jest kilka. Pierwsze problemy dotyczą barier architektonicznych. Tutaj pani Kasia o tym mówiła i za
Czyli
chwilę
do akademików już wiemy, że nie
tak,
można się
nie
dostać.
Ma, ale też niestety do części obiektów dydaktycznych. Problemem jest dostęp do starszych hal, do hali szermierki, do basenu pływackiego, bo tam rzeczywiście te utrudnienia w dalszym ciągu są. Ale problemami są też, jest też brak rozwiązań, które by wspierały funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Tutaj jeżeli chodzi o osoby niewidome, jeżeli chodzi o osoby cierpiące na dysfunkcję słuchu, na dysfunkcję mowy, to też będziemy się starali, oprócz tych barier architektonicznych, tych rzeczy najbardziej oczywistych tutaj, o których pani Kasia pewnie za chwilę powie, czyli o windzie, o platformach, dzięki którym osoby na wózkach będą mogły poruszać się po całym kampusie naszej uczelni. Dodatkowo chcemy zbudować też specjalną stronę internetową, że nie tylko bariery architektoniczne, ale szereg innych rozwiązań.
No właśnie a propos strony internetowej, przygotowując się do rozmowy z państwem, przejrzałam stronę uczelni, no i ona jest dostępna na przykład w kilku językach, między innymi w chińskim i w tureckim. Zastanawiam się, dlaczego akurat w tych, ale na przykład nie jest dostępna dla osób słabowidzących i niewidomych. Przynajmniej w ograniczonym stopniu. Pewnie.
Jeżeli chodzi o języki obce, to stąd, odpowiedź jest bardzo prosta. Jesteśmy jedynym AWF-em w Polsce, który ma English Division, czyli kształcimy studentów w języku angielskim, a nasi rekruterzy ściągają bardzo dużo studentów właśnie z Chin, z Turcji, też z krajów ostatnio afrykańskich, więc pewnie będzie tych języków pojawiało się o wiele więcej.
A propos właśnie dostosowania strony do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, to rozumiem, że się będzie działo w ramach tego projektu.
Już się dzieje, jako że jesteśmy w trakcie podpisywania umowy, ale okres jakby kwalifikowalności w naszym projekcie już trwa, więc zaczęliśmy działania nad stroną internetową, która mam nadzieję najdalej na początku lutego już się pojawi w wersji dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Tak?
Oprócz tych akademików i tej części sportowej, sportowej, to też są nowe hale, prawda? Już one zostały, hale sportowe między innymi do gimnastyki sportowej. Te hale są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Hala gimnastyczna Leszka Blanika ma całkowite przystosowanie do osób z niepełnosprawnościami. Począwszy od wejścia z poziomu gruntu, poprzez windę w budynku, jak również drzwi dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i toalety, tak?
Podobnie jak Narodowe Centrum Żeglarstwa, tak. Czyli taka nasza perełka, obiekt unikatowy w skali Polski. Tam też no, nie ma żadnej rzeczy, do której w tym aspekcie mielibyśmy sobie coś do zarzucenia, ale niestety są budynki typu na przykład dom studenta, gdzie te bariery są na każdym kroku i tam rzeczywiście nie ma praktycznie miejsca, do którego ktoś nie mógłby skierować jakichś zastrzeżeń. Na całe szczęście pani redaktor udało się nam pozyskać środki finansowe i też może o tym pani Kasia, bo to jest współtwórca, główny sukcesu, rektor tutaj tylko...
Zielone światło zapalił.
No i potem przypina sobie ordery do piersi, ale to tak naprawdę ten niesamowity zespół na AWF-ie, który jest, ci niesamowici ludzie zdobywają te fundusze, wprowadzają te projekty w życie i już w przyszłym roku chcemy zamknąć dom studenta po to, żeby w okresie roku przeprowadzić gruntowną modernizację, która pozwoli wyeliminować te wszystkie bariery architektoniczne.
Ostatnio pozyskaliście państwo dofinansowanie w wysokości 4 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ja się zastanawiam, czy te pieniądze wystarczą na te wszystkie inwestycje?
Wystarczą.
Wystarczą, tak?
Wystarczą. Przede wszystkim jest tutaj... nasza winda, tak, w budynku B do czwartego piętra dochodząca, to jest koszt rzędu 300 tysięcy złotych, tak. Na to będzie się składał między innymi zakup dźwigu, ale też modernizacja samego szybu windowego, tak. Tam w tej chwili funkcjonuje winda do drugiego piętra, no ale musimy wyprowadzić tak, żeby wszystkie kondygnacje były nią objęte.
Czyli ten projekt AWFIS w Gdańsku, uczelnią dostępną, będzie trwał, rozumiem...
Dwa lata
i po tych dwóch latach...
Po tych dwóch latach będzie winda, będzie toaleta, jedna z toalet w budynku A przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą zamontowane platformy przyschodowe, tak żeby dostęp do rektoratu był już w pełni dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, tak? W ramach tej inwestycji też będzie zakup sprzętu w stylu biurka do bibliotek z regulowaną wysokością. Będzie dostosowanie systemu informacji kierunkowej powstającego obecnie w innym projekcie, nakierowanego obecnie na komunikację w języku polskim i angielskim, dołożymy do tego systemu informacji kody QR, które w znacznym stopniu ułatwią poruszanie się po AWF-ie. Tak?
A też częściowo będziecie chyba państwo inwestowali właśnie w te technologie,
tak.
W nowoczesne prowadzenie zajęć, w dostęp do nowinek różnych,
tak, jak
technicznych. Co się na przykład pojawi?
W salach dydaktycznych pojawią się między innymi tablice i flipcharty interaktywne. Będą również monitory i telewizory interaktywne, umożliwiające transmisję zajęć online, wyświetlanie powiększonych treści, współpracę studentów będących osobami niepełnosprawnymi umożliwi im to uczestniczenie w zajęciach na bieżąco trwających w realu, tak? Poza tym zostaną zakupione notebooki, w tym konwertowalne, z funkcją tabletu do sal dydaktycznych i na potrzeby wypożyczenia dla studentów z niepełnosprawnościami. W dziekanatach pojawią się tablety, które będą miały funkcję tłumaczenia na język migowy.
Czyli duży, duży postęp i dużo, dużo nowych rozwiązań, nowych możliwości. I wtedy większe otwarcie też na osoby z niepełnosprawnościami, może nowe kierunki jakieś?
Jak najbardziej, jak najbardziej. Jeszcze wracając do poprzedniego wątku, to czy to wystarczy? Ja myślę, że na chwilę obecną wystarczy, to co pani Kasia tutaj o czym wspominała. Natomiast ja mam nadzieję, że osób z niepełnosprawnością, i tutaj już nawiązując do tego pytania, pani redaktor, będzie coraz więcej i że to potrzeby w związku z tym, co mnie naprawdę będzie cieszyło, ile będę mógł te potrzeby, o ile AWF jest, będzie mógł te potrzeby zaspokoić. Mam nadzieję, że tych potrzeb będzie z czasem coraz więcej i ten projekt, a tutaj też chciałbym się pochwalić, może nie siebie, tylko tych pracowników, którzy o ten projekt walczyli, że to jest najwyższe dofinansowanie w tym rozdaniu spośród chyba wszystkich uczelni,
tak,
w Polsce. Także nie tylko AWF-ów, ale wszystkich uczelni w Polsce. Odnosząc się do ostatniego pytania, pani redaktor, jak najbardziej, nowe kierunki to są kierunki mniej kojarzone z ruchem, mniej kojarzone właśnie z tą sprawnością fizyczną, chociaż tutaj już sobie wyjaśniliśmy, że osoby niepełnosprawne są czasami o wiele bardziej sprawne, niż tam się wydaje, ale otwieramy w przyszłym roku zarządzanie w sporcie, w przyszłym roku otwieramy dietetykę sportową, w przyszłym roku otwieramy trenera personalnego, gdzie też jest ogromny rynek dla osób niepełnosprawnych albo osób, które czują tą niepełnosprawność, bo osoby niepełnosprawne to są osoby aktywne teraz. To nie jest tak jak kiedyś, że osoba niepełnosprawna była zamknięta w czterech ścianach, że nie wychodziła z domu. Tutaj to się dzięki Bogu zmieniło, tak.
Rektor gdańskiej AWFiS, profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk oraz Katarzyna Jereczek, specjalistka od projektów unijnych w uczelni. Wracamy do Państwa za kilka minut. Będziemy naszą rozmowę o dostępności uczelni kontynuować.
Więcej serca i mniej barier. Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska i nasi goście.
A wracamy do rozmowy z rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, profesorem doktorem habilitowanym Pawłem Cięszczykiem oraz Katarzyną Jereczek, zajmującą się unijnymi projektami w uczelni. Witam Państwa ponownie.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o tym, jak uczelnia zapewnia dostępność, jakich zamierza dokonać inwestycji w tą dostępność z pieniędzy, które pozyskała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaczęliśmy mówić o ofercie edukacyjnej, o nowych kierunkach studiów, ewentualnie które powstaną. Powiedzmy jeszcze, panie profesorze, które z tych kierunków, o których pan wspomniał, może pan jeszcze je wymieni, będą to kierunki, gdzie mile widziane są osoby z niepełnosprawnościami?
Z kierunków, które już u nas funkcjonują, to na pewno kosmetologia, to na pewno turystyka i rekreacja. A w przyszłym roku to jest zarządzanie w sporcie, zupełnie nowy kierunek u nas, dietetyka sportowa. To jest kierunek dla osób generalnie zajmujących się dietetyką. To jest duża potrzeba na rynku i myślę, że osoby z niepełnosprawnością mogą tutaj wypełnić bardzo dużą niszę, która teraz na rynku pracy aktualnie jest. To są również te kierunki menadżerskie, które planujemy otworzyć. Także ta oferta jest naprawdę, naprawdę coraz bardziej bogata.
Osoby z niepełnosprawnością, które studiują w naszym kraju, niestety kończy studia i studiuje... mała liczba osób z niepełnosprawnościami, ale no coraz więcej i mamy na to nadzieję, mogą mieć takie właśnie wątpliwości, czy uczelnia sportowa to jest dobre miejsce dla nich, ale wspominała pani Katarzyno, o różnych udogodnieniach, które się pojawią, kiedy ten projekt unijny zrealizujecie. Między innymi mówiła pani o takich różnych nośnikach i pomocach technicznych, które będą pomagały. W jaki sposób to ma działać? Jak osoba z niepełnosprawnością będzie mogła z tego skorzystać?
Przede wszystkim będzie udostępnione to do wypożyczenia osobom z niepełnosprawnościami, tak? Będzie można wypożyczyć słuchawki, będzie można wypożyczyć dyktafony.
Czyli na przykład pętle indukcyjne się znajdą na uczelni, które tak, będą pomagały
dokładnie
dobrze słyszeć osobom z problemami ze słuchem, tak?
Tak.
Jakie jeszcze inne?
Do tego, tak jak już wspominałam, będą tablety umożliwiające realizację usług tłumacza migowego, słuchawki z niezależną regulacją głośności, poza rzeczami również mocno namacalnymi, planujemy również opracowanie i wdrożenie procedur na uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych na uczelni. Będzie to przyjrzenie się naszym programom kształcenia. Właśnie w styczniu powołujemy zespół, który ma się tym zająć, tak? Chcielibyśmy tak zrobić, żeby ułatwić procedury egzaminacyjne dla tych osób, które mają jakieś ograniczenia. Do tego, do programów nauczania będą wprowadzone modyfikacje wyrównujące szanse osób z niepełnosprawnościami. Ale też chcemy podnieść świadomość i kompetencje w zakresie niepełnosprawności wśród swoich pracowników, zarówno pracowników administracyjnych, jak i naszych dydaktyków. Będą przewidziane szkolenia, które są skierowane do naszych pracowników, tak? mające na celu...
zrozumienie potrzeb.
Tak, przede wszystkim.
Osób z niepełnosprawnościami. Ja właśnie chciałam Państwa zapytać, jako przedstawicieli uczelni wyższej, co Państwo myślicie o dostępności w kształceniu, w zawodach takich pomocowych, wsparciowych, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami? Czy na rynku pracy, jak to wygląda później? Czy na przykład Waszym zdaniem potrzebne są zmiany w jakichś programach nauczania, może na uczelniach, by osoby z niepełnosprawnościami mogły bardziej korzystać z nowoczesnych technologii? Kto powinien takich absolwentów tego uczyć? Czy na przykład AWFIS widzi u siebie takie możliwości i widzi w ogóle potrzeby, żeby studentów kształcić, na przykład żeby potrafili obsługiwać nowoczesny sprzęt, na przykład do komunikacji alternatywnej z osobami z niepełnosprawnością, albo inne zagadnienia znali, bo te związane z rehabilitacją i życiem osób z niepełnosprawnościami, one stale podlegają ewaluacji, zmieniają się, są coraz nowsze rzeczy, no a nie wszyscy potrafią później sobie z tym wszystkim poradzić, tacy absolwenci.
No tu jest tak, problem bardzo złożony i tu pani redaktor poruszyła kilka wątków. Na chwilę obecną no rzeczywiście nie wszyscy, chyba nasi absolwenci do końca czują tą specyfikę zajęć z osobami niepełnosprawności, z osobami, które są niepełnosprawne. Dlatego po pierwsze jest rynek...
Mówimy na przykład o studentach fizjoterapii.
Dokładnie, bo to jest troszeczkę inne podejście, mimo wszystko inne podejście do pacjenta. Dlatego tu jest rynek, po pierwsze, ile osób niepełnosprawnych, bo nikt nie zrozumie innych osób niepełnosprawnych tak jak one, ale również powinniśmy no, troszeczkę inaczej podejść do konstruowania programów nauczania. Ja się cieszę, bo w tych nowych ramach kwalifikacyjnych do zintegrowanego rejestru kwalifikacji w sporcie są już pewne takie przesłanki, są już pewne takie nowości, które ukierunkowują kształcenie właśnie w tym kierunku, żeby studenci nabyli tych umiejętności, tych wiadomości właśnie pod kątem prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi. Takich można powiedzieć prozaicznych, przyziemnych spraw, typu na przykład asystowania w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, bo pomimo tego, że to wszystko wydaje się bardzo proste, to tak naprawdę zajęcia, które mamy, a u nas bardzo prężnie działają osoby właśnie, zresztą na każdym AWF-ie. Tutaj liderem może nie jesteśmy my, liderem z tego, co obserwuję, to jest AWF Warszawa, ale rzeczywiście te zajęcia wymagają zupełnie innej specyfiki, zupełnie innego podejścia i cieszę się, że to, o czym pani dyrektor mówiła, że to nie jest dla nas nowością, tylko to jest rzeczą, którą staramy się cały czas już wdrażać w życie, którą staramy się realizować. Także zupełnie inne podejście i tutaj myślę, że rynek pracy będzie coraz bardziej takich osób potrzebował.
Ja się zastanawiam właśnie, czy dzisiaj studia i programy są tak przygotowane, że studenci kończąc uczelnię znają na przykład i wiedzą w praktyce trochę może, jak funkcjonuje na przykład osoba z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, co ona może, czego nie może, jakie bariery musi pokonywać. To może być też później ułatwienie w pracy, jak już się pozna, prawda, w czasie studiów, co może, a czego nie może zrobić osoba z niepełnosprawnością. Też mówi się sporo ostatnio właśnie o sporcie niepełnosprawnych, tak jak pan profesor wspomniał, bo dużo osób z niepełnosprawnością chce być aktywna. Uczestniczyć w takich zajęciach sportowych, uprawiać samemu sport. Czy to jest kierunek, który można by było studiować na przykład w uczelni sportowej? Sport osób z niepełnosprawnością?
I mi się
tych
wydaje...
sportów jest cała masa, prawda? Bo jest szermierka osób z niepełnosprawnością, mamy kolarstwo, pływanie, bieganie.
Jest tam dyscypliny, której by nie mogła uprawiać osoba niepełnosprawna. To jest tak, że ja nie widzę, szczerze mówiąc, powodu, dla którego mielibyśmy wprowadzać kierunek sport osób niepełnosprawnych. Dlaczego? Dlatego, że sport osób niepełnosprawnych to jest, tak jak w sporcie powszechnym, jak i w sporcie kwalifikowanym, to już jest fakt, więc my powinniśmy może tylko
integrować,
ale też wskazywać na specyfikę tych zajęć. Nie nie ma potrzeby tworzenia nowych kierunków. Jest może kwestia modyfikowania troszeczkę programów, zajęć, które teraz studenci mają. Nawiązując jeszcze do wcześniejszego pytania, cieszy mnie bardzo to, że w szkolnictwie z zakresu nauk o kulturze fizycznej, generalnie w szkolnictwie wyższym, coraz większy nacisk jest sprowadzony na praktyki. Tych praktyk jest z roku na rok coraz więcej. Wiem, że teraz, jak słucha mnie mój dziekan, to za głowę się łapie, bo to jest ogromny problem dla uczelni, żeby te praktyki dobrze zorganizować. To jest ogromny wysiłek logistyczny, ale też finansowy dla uczelni, ale dla studentów to jest ogromna korzyść, bo studenci tak naprawdę na żadnych zajęciach nie nauczą się tego, czego nauczą się w gabinecie rehabilitanta, czego nauczą się asystując w szkole w szkole z oddziałami integracyjnymi i tak dalej, i tak dalej. Także odpowiadając na pytanie, pani rektor, myślę, że kierunek to za dużo, ale stanowcza i taka przemyślana modyfikacja programów w tym kierunku jak najbardziej tak. I to już właśnie wdrażamy w życie.
Pan profesor jest specjalistą w zakresie badań strukturalno-funkcjonalnych człowieka. I chciałam tutaj poprosić, skorzystając z pana obecności w studio, żeby pan może poradził osobom z niepełnosprawnościami, czy można w jakiś sposób sprawdzić, zrobić jakieś badania, jaki sport dla konkretnej osoby jest optymalny? Bo tym się pan między innymi też naukowo zajmuje. Czy to się da zrobić w przypadku każdej osoby? Nawet taki, która ma jakieś po prostu dysfunkcje.
Takim moim głównym freakiem naukowym, jak to się mówi, to jest genetyka sportowa. I w przypadku genetyki, ale też i innych badań, powiem szczerze...
Tomasz się zainteresował.
Tak?
Spojrzał.
No tak, ja jestem absolwentem WWF-u, tak więc... To jest dla mnie fascynujące, tym bardziej, że genetyka też i te wszystkie mutacje i te wszystkie później tak naprawdę fenotypy, które są efektem genotypu, to jest coś, co jest niezwykłe.
Proszę, ja się po pierwsze, pani redaktor, strasznie cieszę, że pan redaktor jest po WWF-ie, bo to pokazuje... Gdzie ja nie pójdę, tam spotykam naszych absolwentów. Są dyrektorami banków, są super redaktorami w Super Radio.
Dziękuję.
Są wszędzie obecni i tutaj to jest chyba najlepsza znowu odpowiedź na to, czy nasi absolwenci, w tym absolwenci niepełnosprawni, czy oni się odnajdą na rynku pracy, bo jestem tego pewien.
Potwierdzam, panie profesorze.
Dokładnie.
Potwierdzam.
A druga rzecz to gratuluję wiedzy z zakresu genetyki, bo pan tutaj fenotypy, genotypy, pan redaktor, naprawdę widzę, że,
dziękuję,
że jestem. Główny nacisk kładziemy na co? Główny nacisk kładziemy na to, żeby nigdy ludzi nie ograniczać. I najlepszym takim badaniem, oczywiście ja mogę mówić o badaniach kierunkowych pod konkretne dyscypliny. Zapraszam do naszego laboratorium wysiłku fizycznego, świetnie wyposażone, ze świetnymi fachowcami. Ja mogę mówić o testach wykorzystywanych w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Mogę, jak ktoś będzie zainteresowany, przekierować do specjalistów, jeżeli chodzi o sport niepełnosprawny, ale powiem kolokwialnie i szczerze, najlepszą dyscypliną sportową i najlepszym badaniem to jest po prostu robienie tego, co się lubi. Bo jeżeli znajdziemy jakąkolwiek osobę z najlepszymi chociaż predyspozycjami do uprawiania konkretnej dyscypliny sportowej, ta osoba po prostu będzie to robiła niechętnie, robiła to będzie bez serca, bez zaangażowania, to nic z tego nie będzie. Także dla nas, dla specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, tak naprawdę największą frajdą i największym taką nadzieją na przyszłego złotego medalistę olimpijskiego to jest znalezienie osoby zapalonej do uprawiania.
Z pasją.
Tak, dokładnie. Z pasją. I jeżeli ktoś do czegoś ma pasję, nie powinien się oglądać, teraz strzelam sobie w kolano jako fachowiec, nie powinien się oglądać na żadne badania, nie powinien się oglądać na żadne wskazówki, tylko po prostu robić to, co kocha, robić
ja
to, co ma serce.
Zapytałam pana o to dlatego, że czasami sobie myślę, że nawet powiedzmy nastolatek czy dziecko pali się do jakiegoś sportu, ma pewien rodzaj niepełnosprawności i rodzice na przykład mogą się obawiać, czy to nie zaszkodzi mu na serce. Czy jednak może by to gdzieś sprawdzić, ponieważ już jest jakaś niepełnosprawność i żeby ten stan sprawności się nie pogorszył. Tak samo w przypadku osób dorosłych, które uprawiają sport, a mają jakieś ograniczenia zdrowotne, sprawnościowe.
O, pani redaktor, nie znam przypadku, kiedy ktokolwiek, kto zna się na treningu sportowym, dopuściłby do treningów zawodników bez aktualnych badań. Więc są lekarze sportowi i to jest podstawa. Więc absolutnie najpierw proszę zbadać swoją kondycję, swoją sprawność, swoje możliwości, a dopiero potem proszę myśleć o tym treningu. Także co innego jest wskazanie komuś drogi do poszczególnej dyscypliny sportowej, co innego to jest wykluczenie, niestety, ale też są takie przypadki, wykluczenie przez lekarza sportowego z możliwości prowadzenia zajęć. Na to zwracamy uwagę, żeby przede wszystkim ruchem nie szkodzić. Ruch to jest lekarstwo, tak? Pomaga, ale w za dużych dawkach albo źle stosowany może czasami zaszkodzić.
Badania genetyczne, bo tym się pan profesor zajmuje, można zrobić też w kierunku uwarunkowań jakichś możliwych do uprawiania jakiegoś sportu? Można mieć genetyczne obciążenie do jakiegoś uprawiania jakiegoś sportu albo przeciwwskazanie do uprawiania jakiegoś sportu?
I tu są piękne historie. Może taka mała autoreklama, genetyka sportowa, taka najnowsza pozycja, którą udało się pod moją redakcją wypuścić. Tam państwo znajdą szereg wiadomości na ten temat. Przeciwwskazania, to powiem szczerze, tak, ale są piękne historie. Przykład. Kiedy badamy zmienność genetyczną w obrębie genu ACTN3 odpowiedzialnego za strukturę, za wytrzymałość tkanki mięśniowej na obciążenia, tak mówiąc już zupełnie nienaukowo.
Czyli na przykład skoczkowie, tak? Muszą dokładnie, mieć wytrzymałość dokładnie, mięśniową, żeby...
Dokładnie. W sportach szybkościowo-siłowych jest genotyp RR, który odpowiada za właściwą funkcję takiego białka alfa-aktyniny, który jest takim zderzakiem, tak? Żeby siły nie przynosić.
Już nie komplikujmy
tak, to. Ale do czego zmierzam? Kiedy badaliśmy wioślarzy, to wszyscy wioślarze mieli ten genotyp RR. Wszyscy jak jeden mąż w Polsce. I tylko jeden jedyny miał genotyp XX, który absolutnie wykluczał go z jakiegokolwiek sportu wyczynowego i nie było możliwości. I wszystko by było okej, gdyby nie fakt, że ten
został
zawodnik...
Został mistrzem olimpijskim.
Mistrz olimpijski Marek Kolbowicz, z którym siedziałem w pokoju. I to jest najpiękniejsze, że sport, pomimo tych wszystkich przeciwności, nawet genetycznych, potrafi
to wszystko...
Czyli naukowo
człowiek się nie nadawał do tego sportu teoretycznie,
tak.
A jednak mimo wszystko.
Dokładnie. Dokładnie tak. No są najsławniejszy biegacz fiński. No tutaj miał mutację w zakresie genu kodującego erytropoietynę i był posądzany o branie dopingu genetycznego, którego nigdy nie stosował. I to jest udowodnione. On miał predyspozycję i taki talent, taki dar od natury zdarza się raz na milion, na 2 miliony osobników, tak? Ale mówię, najpiękniejsze są te historie w drugą stronę. Czyli ktoś się nie nadaje.
Dla osób z niepełnosprawnościami, że mimo tej niepełnosprawności sport można uprawiać. Bardzo państwu dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Profesor doktor habilitowany Paweł Cięszczyk, rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, genetyk sportowy oraz Katarzyna Jereczek, zajmująca się w uczelni programami unijnymi, byli z nami. Dziękuję państwu za rozmowę.
Dziękuję. Dziękujemy ci, Jasiu. Dziękujemy Radio Gdańsk za 9 minut, godzina 14.
Więcej serca i mniej barier.